I zaraz się dowiemy, gdzie jest szeryf, czy tak jest strasznie źle, czy tak nie jest najgorzej w tej naszej polityce zagranicznej, bo skończyliśmy blok przepytywania politologów, czas na polityków.
Popołudnie wnet.
I na 87 i 8, 95 i 2 Warszawa i Kraków i na www.net.fm w popołudniu wnet jest kolejny gość Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, chociaż na początek, mimo że dzień dobry, to informacja smutna. Dwaj pracownicy działu wentylacji kopalni Muricki Staszic w Katowicach zmarli.
Tak, dzisiaj. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo niebezpieczna jest praca górników. Ta tragedia dzisiejsza w Katowicach, no, przypomina nam o tym, oczywiście wszyscy współczujemy rodzinie, ale musimy też o tym pamiętać, że takie ofiary nie mogą iść na darmo, bo one są po to właśnie, abyśmy zachowali swoją niezależność energetyczną i może to zabrzmi trochę zbyt górnolotnie, ale no, tych wypadków jest za dużo, powinno ich w ogóle nie być, ale jak już są, to pamiętajmy, że to są osoby, które dały coś więcej naszej ojczyźnie niż każdy z nas.
My pozostajemy myślą i kto wierzący ten modlitwą z rodzinami ofiar i modlimy się, aby wypadków w górnictwie i nie tylko było jak najmniej. Panie pośle, to przejdźmy do tej polityki zagranicznej. Skończył się szczyt bezpieczeństwa bliskowschodniego w Warszawie, ale echa ciągle grzmią po ulicach Warszawy. Nie tylko dzisiaj mamy wymianę tweetów między szefem Rady Europejskiej a panią ambasador USA, panią Mosbacher, która mówi, że należy docenić wartość szczytu bliskowschodniego. Czy pan poseł, także jako były dyplomata, tą wartość docenia?
No, mamy dość skomplikowaną sytuację. Ona jest skomplikowana głównie przez nasze wewnętrzne relacje, no bo taka szeroko rozpowszechniana w ostatnich dniach, no nie wiem jak to nazwać, anegdotka, czy też po prostu stwierdzenie, że wyjątkowość naszej dyplomacji polega na tym, że równocześnie potrafimy się skonfliktować z Iranem i z Izraelem. No ona, powiedzmy sobie, może jest zabawna, natomiast nie do końca, co prawda, oddaje rzeczywistość, no ale oddaje to, jak bardzo różnie wewnątrz kraju podchodzimy do naszych interesów międzynarodowych. Podział, który mamy wewnątrz naszego społeczeństwa, w tej chwili zaczyna zagrażać naszym interesom międzynarodowym. Można mieć różne poglądy, ale w pewnych rzeczach powinniśmy się starać jednak być razem. Nawet jeżeli te rzeczy nie wszyscy popieramy. Ja tutaj zawsze dawałem jako przykład Amerykanów, którzy na przykład w latach 60. no relacje, znaczy stosunek do wojny wietnamskiej był bardzo różny i spora część społeczeństwa amerykańskiego absolutnie nie popierała, ale w chwilach potrzeby zawsze stali przy swoim prezydencie, nawet jeżeli uważali, że popełnia złą, czy też podejmuje złą decyzję.
Cieszymy już od tygodnia niemalże. Zastanawiamy się, jakie korzyści dla Rzeczypospolitej wynikły z tego szczytu. Politycy opcji rządzącej nie bez pewnej gimnastyki pokazują, że to wzrost prestiżu, że to jest tak, że nie zawsze w polityce międzynarodowej jest czysta zasada do ut des, że my tutaj damy szczyta, od razu w zamian dostajemy żołnierzy czy coś innego, tylko że to jest budowanie relacji. Pan jakieś pozytywy w tym znajduje?
Znaczy, oczywiście trzeba przyznać rację temu stanowisku, które mówi, że w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, ale zresztą również w biznesie. To nie jest tak, że jak włożę, to od razu mam odebrać. To wszystko trwa, to jest budowanie atmosfery, to jest budowanie kontaktów, relacji. To jest prawda. Natomiast pytanie jest, czy w tej chwili jesteśmy już w stanie oceniać, czy ta konkretna decyzja, konkretna akcja, czyli ten szczyt warszawski, czy nam coś dał. I tu musimy oddzielić znowu te sprawy. Z punktu widzenia naszego wewnętrznego, to oczywiście nie, bo awantura, jaka się wytworzyła na linii Polska-Izrael i w konsekwencji wewnątrz Polska, bo jak się okazuje, jeżeli ktoś mówi, że relacje z Izraelem to jest część relacji międzynarodowych, to jest w błędzie. Okazuje się, że relacje z Izraelem to są nasze relacje wewnętrzne. Ale to jest jak gdyby jeden aspekt i o tym możemy sobie spokojnie rozmawiać, bo to nie grozi nam, że tak powiem, żadnymi problemami natury międzynarodowej. Natomiast kwestia oceny szczytu warszawskiego międzynarodowego, no jest różna i nie jest taka tragiczna. Ja tutaj byłbym ostatni, który by bił brawo rządowi, bo na to nie zasłużył, ale nie jest też tak, że należy tutaj potępiać. Ci, którzy się naprawdę interesują polityką międzynarodową, zauważyli, że polski rząd starał się na tej konferencji być pośrodku. To znaczy pośrodku nastawienia podejścia amerykańskiego do problematyki bliskowschodniej, konkretnie chodzi o Iran, które jest bardzo w tej chwili ostre, wojownicze i no, nie wróżące dobrze dalszym relacjom na linii z Iranem i stanowisko Unii Europejskiej, które jest bardziej otwarte w kierunku Iranu. Nie, że jest bezkrytyczne, żeby to była jasność, ale które stoi na stanowisku, że umowa, którą zawarto, powinna być kontynuowana, ma być przestrzegana i tak dalej. I polska dyplomacja starała się stać pośrodku. Ja doskonale rozumiem tą trudność tej sytuacji, bo to jest to, co my, nasze ugrupowanie stara się robić w tej wojnie polsko-polskiej. Naprawdę obrywa się z dwóch stron. I tu nasz rząd też obrywa z dwóch stron. Obrywa zarówno od opozycji, jak i obrywa od swoich zwolenników, którzy uważają, że to jest źle poprowadzone. Ale rząd na Zachodzie to dostrzeżono, że Polacy starali się z jednej strony łagodzić stanowisko amerykańskie i ostateczne dokumenty, które wyszły, są złagodzone i nie ma tam ataku na porozumienie, którego jesteśmy częścią jako część Unii Europejskiej.
Mimo, że premier Izraela Benjamin Netanyahu tak przypadkiem powiedział o wojnie, potem się wycofywał. W ogóle ta delegacja izraelska w Warszawie to był jakiś czeski film, bo...
Premier Izraela robił swoją robotę, on wiedział, co jest oczekiwane w Izraelu.
Skala pomyłek nie była przypadkowa.
Nie, tu nic nie jest przypadkowe, nie ma żadnej pomyłki w niczym, żeby była jasność, to wszystko jest odpowiednia gra. Zresztą u nas też bardzo wielu polityków używa tej metody, że coś wpuszcza w obieg, potem to cofa. Ja nic nie puściłem, albo pomyliłem się, moja sekretarka się pomyliła.
Bo ja też tak delikatnie zacząłem od tego szczytu bliskowschodniego, no ale nieubłaganie będziemy iść w kierunku relacji polsko-izraelskich i tego, co się wydarzyło w poniedziałek, wypowiedź pana pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych, pana Izraela Katza. Chyba do tej pory, przynajmniej ja przeglądam wszystkie portale, przeglądam papy, żadnego dementi, żadnych oficjalnych przeprosin nie ma.
I nie spodziewam się. Po pierwsze, tutaj bym chciał, bo troszeczkę emocji tu musimy włożyć, więc proszę nie używać słowa pan, gdy pan mówi o pełniącym obowiązki ministrze spraw zagranicznych Izraela o nazwisku Katz, bo jego zachowanie świadczy o tym, że co jak co, ale panem to on nie jest. Ale oczywiście możemy tu się powyżywać trochę na tymże osobniku. Nie zmieni to faktu, że to, co on zrobił, też było świadomym ruchem. Było ruchem obliczonym, aby uzyskać poklask w niektórych środowiskach w Izraelu. Taki też uzyskał. Wycofanie się z tego, to znaczy jakiejkolwiek formy przeproszenia, no spowodowałyby, że zepsułoby się to, co on zyskał, co w konsekwencji zyskał blok Netanyahu, Likud przede wszystkim w tych środowiskach. Nie wolno nam tłumaczyć, bo ja jestem wielkim wrogiem tego, co w naszych mediach słyszymy, w momencie wszyscy politycy, a szczególnie rządzący, ale nie tylko opozycja mówi, no wszystkiemu winna jest kampania wyborcza w Izraelu, musimy to zrozumieć, powiem tego. Nie. To nie jest tak, że jak jest kampania wyborcza, to można kogoś obrażać i w związku z tym grać na negatywnych uczuciach, bo do tego to się sprowadza. Nie wolno w ten sposób mówić. My musimy mówić prawdę, a prawda jest taka, że okazało się, że są środowiska w Izraelu, które chętnie słyszą tego rodzaju słowa. I teraz pytanie, jaka powinna być nasza reakcja? Oczywiście reakcja naszego rządu była, no słyszeliśmy, najpierw obniżono rangę, a następnie w ogóle odwołano nasze uczestnictwo w grupie Wyszehradzkiej.
Poszło dalej, bo potem chociażby pan minister Suski mówił, że jeżeli nie będzie przeprosin, trzeba będzie pomyśleć o ochłodzeniu relacji polsko-izraelskich. Ja od razu wrzucę do naszej rozmowy kolejne pytanie, kolejny temat. Być może, jeżeli tak się rozmawia i tak wyglądają relacje polsko-izraelskie, to może trzeba dywersyfikować, mówiąc językiem energetyki, naszą politykę bliskowschodnią i położyć, no... nie tak bardzo interesować się Izraelem nie tak bardzo patrzeć na region bliskowschodni z perspektywy Tel Awiwu, tylko szukać innych towarzyszy innych przyjaciół.
Panie redaktorze, oczywiście, że o tym, czy ktoś jest naszym sojusznikiem, partnerem, to jest kwestia zaufania i jak się okazało, te zaufanie nie do końca położyliśmy tam, gdzie trzeba, ale ja się nie zgodzę z pana z tezą. Po pierwsze, nasza relacja do Izraela, podobnie jak nasza relacja do Żydów, nie jest relacją do każdego innego narodu czy innego państwa. My mamy specjalną relację, to wynika z naszej historii. Tak jak powiedziałem na wstępie, my nie do końca traktujemy relacje z Izraelem jako relacje zagraniczne. To jest część naszej kultury aktualnej, pomimo że Żydów w Polsce to tyle, co kot napłakał, bardzo mało. Ale to nie zmienia tego, że ciągle kultura żydowska jest bardzo żywa w nas i pamięć historyczna. Wobec tego to nie do końca da się tak, aby Izrael był jednym z kolejnych tam państw. To jest primo. Sekundo. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili cała nasza polityka, i to niezależnie od opcji politycznej, opiera się na Stanach Zjednoczonych. I tylko naiwny albo ktoś ze złą wolą będzie twierdził, że można prowadzić chłodną politykę z Izraelem i gorącą, sojuszniczą politykę ze Stanami Zjednoczonymi. Tak się nie da. To jest pakiet i o tym musimy pamiętać. Jeżeli chcemy to zmienić, to musimy przeorientować swoją politykę. Zresztą paru polityków o tym powiedziało, że być może powinniśmy, czy też publicystów znaczących, którzy powiedzieli, że być może powinniśmy się zastanowić nad przeorientowaniem naszej polityki. Okej, możemy o tym dyskutować.
Ale wtedy nie tylko z Izraelem, ale także w wymiarze polityki transatlantyckiej, czyli przeprosić się z Berlinem,
generalnie przeprosić się z Moskwą. To by oznaczało, że musimy wrócić do korzeni europejskich w tym obecnym rozumieniu, to znaczy troszeczkę ocieplić nasze relacje z sąsiadami po stronie zachodniej i prawdopodobnie z sąsiadami po stronie wschodniej, aczkolwiek ocieplenie relacji z Rosją to my zawsze chcemy, wszyscy politycy o niczym innym nie marzą, Rosjanie o tym nie marzą, więc to będzie bardzo trudne, to my tam możemy posyłać, nie wiem, jakieś delegacje z hołdami, z podarunkami na kolanach, czy na czymkolwiek by chcieli, ale to nie, Rosjanie nie są zainteresowani. Dopiero jak oni będą zainteresowani, to możemy tutaj mówić o ociepleniu jakichś relacji. My byśmy bardzo chcieli.
Czyli wyskoki izraelskich polityków mamy niejako w posagu i trzeba się przyzwyczaić.
I my musimy być w tym sensie mądrzy, że nie powinniśmy reagować emocjonalnie, nie powinniśmy dać się sprowokować. Najgorsze jest to, jeżeli niektórzy nasi koleżanki i koledzy jakieś mają wyskoki, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć antysemickie, ale nieprzyjemne, bo po co? Nic nie zyskamy, tylko damy argumenty tym, którzy twierdzą, że Polska jest rana antysemityzmem, a wiadomo, że nie jest. A przynajmniej nie bardziej niż inne kraje. Wobec tego spokojnie, Izrael nas nie przeprosi, na to proszę nie liczyć. Izrael inaczej prowadzi swoją politykę. Natomiast po kampanii wyborczej być może będą jakieś tam gałązki oliwne wysyłane i trzeba będzie z tym żyć, no trudno.
Słuchają Państwo Popołudnia Wnet na 87,8, 95,2 w Warszawie i w Krakowie i na www.wnet.fm. A gościem Popołudnia Wnet jest pan poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. To ostatnie pytanie o politykę zagraniczną, zanim przejdziemy jeszcze na chwilę do spraw krajowych. Dzisiaj w wywiadzie dla jednego z portali internetowych pani ambasador USA, pani Mosbacher, podkreśliła, że odniosła się do słów pana ministra, pana sekretarza Mike'a Pompeo i powiedziała, że trzeba uregulować, że myślę, że słowa sekretarza Pompeo mówią same za siebie. Nie uważam, że ten problem został finalnie rozwiązany. Nadal mamy do zrobienia wiele w tej sprawie, ale uważamy, że osiągnięcie rozwiązania jest wykonalne. Tutaj pod tej sprawie i że ta sprawa i ten problem trzeba podstawić roszczenia żydowskie.
No cóż, tak zależy, tak, ja rozumiem, zależy jak rozumiemy, jak definiujemy to, co pani nazwała roszczeniami żydowskimi. Oczywiście odpowiedź naszego rządu tutaj została zapożyczona od ministra Sikorskiego, który jakiś czas temu twierdzi, że mówił, że te sprawy zostały załatwione, bo przecież podpisaliśmy w 60-tych latach umowę
64, o ile pamiętam.
Umowę ze Stanami Zjednoczonymi. To oczywiście nie jest tak. Z prawnego punktu widzenia to nie jest tak. Z tego powodu, że ta umowa dotyczyła roszczeń związanych z nacjonalizacją majątku obywateli amerykańskich w momencie dokonywania tej nacjonalizacji. Natomiast to tak zwane roszczenia związane z majątkiem żydowskim to jest dużo szersze pojęcie, bo dotyczy to majątku społeczności żydowskich i osób prywatnych. W dużej części tych, którzy gdzieś tam żyją, oczywiście mają roszczenia jako spadkobiercy, ale również tych, gdzie nie ma spadkobierców, z tej racji, że cała rodzina na przykład wyginęła i tak dalej. Wobec tego pytanie jest, czy zgodnie z naszym prawem, tak to jest, no jak nie było następców prawnych, to dany majątek przypadał skarbowi państwa, co zresztą jest rozwiązaniem stosowanym w wielu, albo przynajmniej, które było stosowane w wielu krajach. Czy też, tak w tej chwili zresztą mamy również u nas, no skarb państwa naprawdę jest bardzo daleko, zawsze ktoś się znajdzie, zanim ten skarb państwa się pojawi i tak też powinno być. To jest bardzo skomplikowany problem. Oczywiście mogę odpowiedzieć tak, jak Paweł Kukiz ostatnio odpowiedział w jednym portali, gdzie też miał rację, natomiast...
A jak odpowiedział, żeby to było jasne?
No, że dlaczego mamy płacić za zbombardowane przez Niemców kamienice, niech Niemcy płacą i zabiorą sobie to kubkę gruzów.
Premier Mateusz Morawiecki mówi, może nie w tej poetyce, ale sens jest chyba tożsamy, Polska nie wypłaci żadnych odszkodowań nikomu, a więcej to Polsce odszkodowania i reparacje się należą.
Oczywiście, jeżeli uda nam się uzyskać odszkodowania niemieckie, to prawdopodobnie część z tych odszkodowań powinna być skierowana w tym kierunku, jeżeli to jest coś do załatwienia i myślę, że to powinna być motywacja, aby do tych reparacji podejść wspólnie ze społecznością żydowską, a to by oznaczało, że szansa jest bardzo wysoka na uzyskanie takowych by była. Przykład daje szwajcarski, czy też kont szwajcarskich. Natomiast myślę tak, nie możemy uczynić samych siebie zakładnikami, czy też niewolnikami tego problemu. Ten problem jest, pozostanie, będzie dyskutowany. Nasze władze podpisały deklarację terezyńską. Przypomnę, że poprzedni rząd to podpisał, no więc w tym sensie jako państwo jesteśmy zobowiązani do pewnych działań. To nie oznacza oczywiście restytucji od razu, ale to oznacza, że pewne działania są potrzebne. Na pewno jest potrzebna ustawa reprywatyzacyjna w Polsce, która by ten problem też załatwiła i brak tej ustawy, jesteś chyba jedynym krajem u nas w regionie, który jej nie ma, to ale teraz to rodzi problemy.
Ta luka prawna, przez którą wchodzą organizacje żydowskie, wchodzi pan sekretarz Mike Pompeo i stara się gdzieś tam nasz system prawno-skarbowy może nie zarazić, ale przeniknąć i coś dla siebie uczknąć.
Ja myślę, że na dłuższą metę coś mu się uda. Natomiast gdybyśmy byli mądrzy, to po pierwsze dawno byśmy już zrobili ustawę reprywatyzacyjną, bo każdego dnia będzie trudniej, ale tak czy inaczej trzeba to zrobić i ten problem będzie w tym uregulowany. To nie jest tak, jak pewnie by niektóre organizacje amerykańskie tam czy inne chciały, że 100% ma być zwrócone i tak w ogóle to jakiej wartości, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak w tego rodzaju ustawach, tak jak w innych krajach zrobiono, to oznacza pewne procentowe rozwiązania, pewne formy płatności, czy też możliwości korzystania z innych rzeczy. To jest
ale
długo
to jest
można
uchylenie dyskutować. Drzwi, przez które potem...
Ten drzwi można już dawno uchylone.
Ale to może trzeba je zatrzasnąć po prostu, a nie gdzieś tam wpuszczać i trochę wypłacić, okay, tylko powiedzieć
Możemy próbować.
I zamknąć na 5 rybni.
Z tym, że pamiętajmy o jednym. Ja się pytam wobec tego, czy jesteśmy chociaż w połowie tak silni jak Szwajcaria. A ona przegrała w tym boju.
I to jest niezbyt sympatyczna i optymistyczna konstatacja.
Trzeba być realistą i trzeba robić tak, aby to było w sposób z jednej strony sprawiedliwe, a z drugiej strony nie niszczące.
Tylko Szwajcaria chyba miała trochę słabsze argumenty historyczne, bo Polska jest największą ofiarą II wojny światowej, bez wątpienia. A jakby tak popatrzeć na rachunki na szwajcarskich kontach, to zdaje się, że Szwajcaria ofiarą II wojny światowej nie jest. A na pewno nie system bankowy tego państwa.
To prawda, ale z tych szwajcarskich pieniędzy myśmy też skorzystali, bo przypominam, że część tych pieniędzy uzyskanych dzięki naciskom właśnie amerykańskim, znaczy środowisk żydowskich, które użyły do tego władz amerykańskich, część tych pieniędzy trafiła do Polski.
No to przejdźmy na koniec naszej rozmowy do polityki krajowej. Na opozycji ruch, aż miło patrzeć. Tą, mam nadzieję, zaraz w studio pojawi się pan poseł Mirosław Pampuch z Nowoczesnej, to bardziej i bliżej nam opowie, jak tam wygląda to łączenie się na opozycji, jak Kukiz 15 się patrzy. Może znaczy, też się państwo dołączycie, taka duża koalicja szeroka, to...
Ale jak się ludzie łączą, jak się organizacje polityczne łączą, to musi być jakiś cel, który jest celem ideowym. Ja nie bardzo wiem, w jaki sposób da się pogodzić, nie wiem, pana ministra Biernackiego i pana Cimoszewicza. To są nie do pogodzenia osoby, no, o różnej historii, różnych poglądach, różnych wartościach. Więc to, że następują takie łączenia, świadczy o jednym, że w tej chwili już nie ma znaczenia nic, co jest choć trochę interesem obywatelskim, jakąś ideologiczną podstawą. Chodzi tylko i wyłącznie o, jakby to powiedział mój szef, koryto. I dlatego koryta nie ma świętości, aby je zdobyć. My się nie mamy z kim łączyć z tego powodu, że nam nie o koryto chodzi, tylko o pewne zmiany ustrojowe, a tam nikt nie chce tych zmian ustrojowych.
Niech pan poseł uważa na słowa, bo tuż za plecami stoi pan poseł Mirosław Pampuch i podsłuchuje i
no,
słyszy.
No ja wiem, że, słyszy, że, nie że można będzie tak... chciał mi przyłożyć za chwilę, ale wierzę w jego gołębie serce, że siły nie użyje, może wyjdę żywy.
Bo może chodzi o sprawę, a nie o... A nie
bardzo o... bym chciał, bardzo bym chciał, żeby chodziło o sprawę. Były nawet takie momenty, że gdzieś tam nie wykluczałem, że być może Nowoczesnej faktycznie chodzi o jakąś zmianę polskiej polityki liberalnej, ale się okazało, że nie za bardzo. No, cóż, trudno.
No i zawiódł się pan poseł. A co będzie z Kukiz 15?
No, walczymy jak możemy, staramy się przekonać. Mamy sporo sukcesów. Proszę zauważyć, że jeszcze 4 lata temu nikt nie mówił o potrzebie zmian ustrojowych, nikt nie mówił o potrzebie zmiany konstytucji. Teraz
powiedział prezydent i co się stało?
Teraz każdy o tym mówi, tylko no nie teraz, bo teraz jest za gorąco tego, ale trzeba się na to zabrać. Czyli kropla drąży skałę, trzeba być cierpliwym. My nie byliśmy naiwni, że wejdziemy do Sejmu, wszystko zmienimy, ale tematy żeśmy wrzucili. Nowa konstytucja jest oczywista jest, że będzie. Oczywiście pytanie jest kiedy i jak ona będzie wyglądała. Chciałbym, abyśmy o tym więcej dyskutowali. Na razie media są zajęte bieżącą nawalanką. No, ale to się powoli zmienia. W niektórych mediach można porozmawiać merytorycznie
właśnie,
o potrzebach zmian.
Proszę nie wrzucać i nie uogalniać. Nie
faktem jest, że akurat Radio Wnet, które ma tą pozytywną cechę, że jest takie spokojne, nie jeszcze, gdzie można zdanie dokończyć, jest tutaj wyjątkiem, ale tych wyjątków musi być więcej.
I to było ostatnie zdanie, które pan poseł dzisiaj dokończył w Radio Wnet.
Jeszcze coś powiem. Wygrałem.
17:12. Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15, był gościem Popołudnia Wnet. U nas pora na Częstochowę, czyli piosenkę wybraną specjalnie dla państwa przez Tomasza Wybranowskiego. A my, jako już się rzekło, za chwilę wracamy do studia z kolejnym politykiem.